The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś mamy czwartek, trzeci dzień listopada. Jest to 307 dzień bieżącego roku, a do końca pozostaje zatem 58 dni. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. A jak zwykle nasz program nadawany jest ze stacji WWDB na falach 860 podziałki AM. Słońce wzeszło o godzinie 7.31, zajdzie o 17.56. Dzień dzisiejszy trwa 10 godzin i 27 minut. Dziś imieniny obchodzą Bogumił, Cezary i Hubert. Wszystkiego najlepszego dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A temperatury wysokie jak na tę porę roku. Maksymalna w dniu dzisiejszym 71, jutro 73, uwaga, w sobotę 78 i 77 w niedzielę. Pod koniec przyszłego tygodnia napływ masy chłodnego powietrza, ale póki co cieszymy się temperaturami, które są od 15 nawet do 20 stopni powyżej średniej dla tego okresu. A cytat dnia dzisiejszego? Oszczędzaj łez swoim dzieciom, aby miały czym płakać nad twoją trumną. Powiedział to Pitagoras.
Znaczy, że żyjesz.
Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4 zł 82 grosze, złoto 1620 dolarów i 50 centów, ropa 94,98 centów. W porównaniu z notowaniami dnia wczorajszego ropa spadła niewiele, bo o 0,6%. A teraz nasze kalendarium. Rok 1543. Brytyjski parlament przyznał królowi Henrykowi VIII wszelkie prawa sądownicze, polityczne, które w Anglii miał papież. 1771. Konfederaci barscy podjęli w Warszawie próbę porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Rok 1896. William McKinley wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I tu, drodzy Państwo, ciekawostka. Praktycznie rzecz biorąc, został on kupiony przez trzech ludzi wielkich tego okresu, czyli był, jak to oni nazwali, musimy wybrać swego prezydenta, a byli nimi Rockefeller, J.P. Morgan i Carnegie. Polecam Państwu przy okazji taką serię z kanału History, Men Who Built America. Bardzo ciekawa seria. I wracamy do naszego kalendarium. Rok 1903. Panama wyodrębniła się z Kolumbii. Tego dnia jest obchodzone Święto Narodowe. Rok 1911. Założono firmę Chevrolet Motors. Rok 1919. Liga Narodów powołała komisję sojusznicą rządzącą i plebiscytową dla Górnego Śląska. 1942. Zakończyła się druga bitwa pod El Alamein, punkt zwrotny w kampanii pustynnej w północnej Afryce w czasie II wojny światowej. Było to pierwsze ważne brytyjskie zwycięstwo nad siłami niemieckimi. Rok 1943. Hitlerowcy przeprowadzili akcję noszącą pseudonim Dożynki, której celem było wyniszczenie ocalałych do tej pory Żydów w generalnym gubernatorstwie. W tym dniu w obozach na Majdanku, w Powiatowej i Trawnikach oraz innych obozach w dystrykcie lubelskim mordowano niemal wszystkich więźniów pochodzenia żydowskiego. Było to ponad 18 tysięcy osób. 1956. W Moskwie aresztowano członków węgierskiej delegacji państwowej z generałem Palem Malternem na czele, która przybyła na rokowania w sprawie wycofania wojsk radzieckich z Węgier. W tym samym roku, w tym samym dniu w ZSRR utworzono pod przewodnictwem Janosa Kadara węgierski rewolucyjny rząd robotniczo-chłopski, konkurencyjny wobec legalnego rządu Imre Nagy w Budapeszcie. Rok 1957. Związek Radziecki wystrzelił sztucznego satelitę Sputnik 2 z psem Łajką na pokładzie. Rok 1961. Birmański polityk Situ Utant został sekretarzem generalnym ONZ-u. Stanowisko to piastował przez następne 10 lat. Rok 1975. Stacja telewizyjna ABC News rozpoczęła emisję programu Good Morning America. 1984. W Warszawie odbył się pogrzeb księdza Jerzego Popiełuszki. 1992. Bill Clinton został wybrany na 42. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rok 1998. Powołano Europejski Trybunał Praw Człowieka. Europejski sąd, przed którym obywatele mogą zaskarżyć państwo, jeśli łamie ono ich prawa. Rok 2013. W Warszawie odbył się pogrzeb Tadeusza Mazowieckiego i na ten dzień w całym kraju została ogłoszona żałoba narodowa. Rok 2020. Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w Stanach, pokonując ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa.
Zapraszamy do reklamy.
Michael Steinman to amerykański adwokat doskonale mówiący po polsku. Już od ponad 35 lat prowadzi sprawy wypadków samochodowych, wypadków w pracy, czy też wypadków na terenie posesji prywatnych, czy użyteczności publicznej. Uzyskuje optymalne odszkodowania – cieszy się nienaganną reputacją i pełnym zaufaniem dotychczasowych klientów. Od ponad 35 lat ma niezmieniony numer telefonu, czyli 215 564 1866 lub zostaw wiadomość wieczorem lub w weekendy pod numerem 215 322 0235. Adwokat Michael Steinman ma dwa biura, jedno w centrum miasta, a drugie w dzielnicy Northeast. Ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możesz się z nim spotkać nawet w Twoim domu. Zadzwoń pod numer 215 564 1866, a możesz być pewien najlepszych rezultatów.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Tymczasowa zapora na granicy z obwodem kaliningradzkim może zmienić się w zaporę stałą, podobną do tej na granicy z Białorusią. Stanie się tak w przypadku wzmożonego napływu nielegalnych imigrantów od strony Rosji. Mówił o tym rano wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Podkreślił, że cała polska granica na wschodzie jest dobrze chroniona, między innymi dzięki systemowi zabezpieczeń elektronicznych. Takie zabezpieczenia będą zainstalowane również na granicy z obwodem kaliningradzkim.
Kończymy już na granicy polsko-białoruskiej. Po 11 listopada będzie odebrany pierwszy odcinek. Do końca listopada chcemy odebrać całą tą zaporę elektroniczną, bo system perymetryczny to nic innego jak bariera elektroniczna, czyli system kamer, system czujników, ruchów, które sprawiają, że ochrona granicy polega na tym, że jest jedno centrum oglądowe, gdzie siedzą strażnicy graniczni i którzy widzą, co się dzieje na granicy i natychmiast dysponują patrol dokładnie w miejsce, gdzie ktokolwiek postawił nogę na polskiej ziemi.
Kryzys migracyjny na granicy z Kaliningradem może rozpocząć się za kilka tygodni, uważa ekspert do spraw bezpieczeństwa, profesor Adam Bartnicki z Uniwersytetu w Białymstoku.
Kiedy przyjdą mrozy, bo Rosja też obserwowała, co się działo na granicy polsko-białoruskiej i wydaje się, że z punktu widzenia pewnych działań dezinformacyjnych lepszym okresem będzie zima, gdzie będzie można pokazywać dramatyczne zdjęcia czy filmy z granicy i grać na emocjach, no bo tak działa dezinformacja.
Budowa tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim ma związek ze zwiększoną liczbą lotów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej do Kaliningradu, a także groźbą nowej fali migracji z tamtego kierunku. Premier Mateusz Morawiecki bierze dziś udział w szczycie Bałkanów Zachodnich w Berlinie. Spotkanie dotyczy potencjalnego włączenia krajów tego regionu do Unii Europejskiej. Polska od dawna zabiega, by umożliwić akcesję tych państw do wspólnoty, mówi rzecznik rządu Piotr Müller.
Na terenie Bałkanów bardzo aktywna jest Rosja, również agentura rosyjska, która próbuje destabilizować na obszar Europy, również wywierać wpływy gospodarcze na tym obszarze. Dlatego bardzo ważne jest, aby Unia Europejska wyszła z jednoznaczną ofertą dla tych krajów, tak aby te kraje były w orbicie Unii Europejskiej, w orbicie zasad demokratycznych, wartości demokratycznych, żeby nie doszło do negatywnego oddziaływania Rosji czy innych czynników zagranicznych na ten teren.
Bałkany Zachodnie to Albania, Macedonia Północna, Serbia, Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz leci jutro do Chin. Będzie pierwszym zachodnim przywódcą tej rangi składającym wizytę w państwie środka od początku pandemii. Podróży Scholza towarzyszą jednak protesty organizacji broniących praw człowieka i obawy o zbytnie uzależnianie niemieckiej gospodarki od Chin.
Olaf Scholz w Pekinie spotka się z najważniejszymi chińskimi politykami, prezydentem Xi Jinpingiem oraz premierem Li Keqiangiem. W podróży kanclerzowi Niemiec towarzyszyć będą prezesi największych niemieckich koncernów, które mają swoje fabryki także w Chinach. Wizyta Scholza krytykowana jest w Niemczech, gdyż zdaniem wielu środowisk w niebezpieczny, szczególnie w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę, sposób Niemcy znów mogą uzależnić się gospodarczo od jednego państwa, tym razem od komunistycznych Chin. W ubiegłym tygodniu niemiecki rząd wbrew opinii wywiadu zgodził się na sprzedaż państwowej chińskiej firmie COSCO 24,9% udziału w porcie kontenerowym w Hamburgu. Z Scholzem do Pekinu leci m.in. szef Volkswagena, który pomimo powszechnej krytyki prowadzi fabrykę w Xinjiangu, gdzie znajdują się obozy reedukacyjne dla Ujgurów. Media informowały wcześniej, że do Pekinu z Olafem Scholzem chciał wspólnie udać się prezydent Francji, co miało być wyrazem europejskiej solidarności. Propozycja Francuzów została jednak przez Scholza odrzucona. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
W Łabiszynie w województwie kujawsko-pomorskim trwa zabezpieczanie kamienicy, w której w nocy wybuchł pożar. Paliły się 3 kondygnacje. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna. 14 ewakuowało się przed przybyciem strażaków. Ze świadkami zdarzenia rozmawiał reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Marcin Glapiak.
Strasznie to wyglądało. Jedna pani wyskoczyła przez okno, a druga nie wyskoczyła, bo się bała, nie? No i nagle zemdlała i nie było jej w ogóle już widać.
O której godzinie to było?
To było przed drugą w nocy. Było 8 straży i 4 albo 5 karetek.
Mówię, jedną panią widziałam, jak z okna spadała, nie? Pan policjant reanimował nawet tą panią, nie? A ja wzywałam karetkę i straż.
Jak ja się obudziłem, to u mojej siostry w mieszkaniu było dymu pełno. To szybko ewakuowaliśmy się oknem.
Ewakuowani mieszkańcy spędzili noc w hotelu. Czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań, zdecyduje inspektor nadzoru budowlanego. Kacji. W Gdańsku dziś początek dwudniowych uroczystości pogrzebowych 10 Westerplatczyków. Zaporowska elektrownia jądrowa przeszła w tryb zasilania awaryjnego. Stało się tak po dokonanych przez Rosjan ostrzałach infrastruktury energetycznej wokół elektrowni. O szczegółach Paweł Buszko.
O sytuacji w elektrowni poinformował ukraiński państwowy koncern Energoatom. Jak czytamy, rosyjskie ostrzały uszkodziły 2 ostatnie linie wysokiego napięcia, które zasilały obiekt. Elektrownia przeszła w tryb zasilania awaryjnego za pomocą 20 generatorów prądu. Paliwa wystarczy maksymalnie na 15 dni. W związku z odcięciem elektrowni od zasilania zewnętrznego bloki energetyczne 5 i 6, które były w stanie gorącym, są obecnie schładzane. Rosjanie na początku marca zajęli znajdującą się w mieście Enerhodar zaporowską elektrownię jądrową. Od tego czasu trwają rosyjskie ostrzały okolic elektrowni. Rosyjskie wojsko rozmieściło w obiekcie swój sprzęt i amunicję. Pracuje tam ukraińska obsługa i specjaliści, jednak rosyjski Rosatom ingeruje w funkcjonowanie elektrowni. Paweł Buszko, Polskie Radio.
Sejm zajmie się uchwałą Senatu w sprawie odrzucenia ustawy przedłużającej kadencję samorządu do końca kwietnia 2024 roku. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel jest przekonany, że posłowie uchwałę odrzucą. Jak mówi, wydłużenie kadencji władz samorządowych jest konieczne ze względu na zbieg terminów wyborów parlamentarnych i samorządowych jesienią przyszłego roku.
Dwa najbardziej skomplikowane typy wyborów, najbardziej złożone, gdzie mamy najwięcej kandydatów. W samorządzie jeszcze do tego dochodzą różne szczeble i byłoby to niezwykle trudne, żeby nie powiedzieć graniczące z niemożliwością, żeby te wybory przeprowadzić jedne i drugie w sposób właściwy, a równocześnie nie wprowadzać konfuzji, zamieszania, jeśli chodzi o kandydatów w obu tych typach wyborów.
W Gdańsku rozpoczną się uroczystości pogrzebowe 10 polskich żołnierzy, którzy w 1939 roku bronili Westerplatte przed niemiecką agresją. Hołd bohaterom będzie można oddać między 15 a 18 w Bazylice Świętej Brygidy. Jutro żołnierze spoczną na nowym cmentarzu na Westerplatte.
Plutonowy Adolf Pecelt, kapral Jan Gębura, kapral Bronisław Perucki, starszy strzelec Władysław Okraszewski, starsi legioniści Ignacy Zatorski i Zygmunt Zięba oraz legionista Józef Kita. Szczątki wszystkich, oprócz dowódcy Westerplatte majora Henryka Sucharskiego, zostały odnalezione na półwyspie zaledwie 3 lata temu. Teraz zostaną uroczyście pochowane.
Jest to na pewno nasz państwowy i obywatelski obowiązek, aby zapewnić im godny pogrzeb,
podkreślił dyrektor Muzeum Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku profesor Grzegorz Berendt. Jak dodał, tożsamości dwóch żołnierzy nie udało się ustalić.
Trumny tych niezidentyfikowanych spoczną w tych mogiłach, ale spoczną obok swoich towarzyszy broni.
A zwieńczeniem czuwania w Bazylice Świętej Brygidy będzie wieczorny koncert rekwiem pamięci poległych obrońców w Westerplatte. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Wiadomości przekazała Anna Kowalik Broncati. Chińskie spółki wydalone z Kanady. Kanada nakazała wyjście ze swojego rynku trzem surowcowym firmom z Chin, poinformował minister innowacji, nauki i przemysłu François-Philippe Champagne. Decyzja kanadyjskiego rządu dotyczy firm zaangażowanych w inwestycje w przemyśle wydobywającym minerały o krytycznym znaczeniu, między innymi lit. Są to firmy Simonin z Hongkongu, Chenzin Lithium International Ltd. i Zhangi Mineral Investment Company. Minerały krytyczne są szczególnie istotne dla tworzenia zielonej i cyfrowej gospodarki przyszłości. Zwiększone wydobycie na te materiały stanowią dla Kanady okazję o charakterze pokoleniowym, podkreślił cytowany w komunikacie Champagne. Dodał, że choć Kanada nadal chętnie wita bezpośrednie inwestycje zagraniczne, rząd będzie działał zdecydowanie, kiedy inwestycje takie zagrażają bezpieczeństwu narodowemu i naszym własnym łańcuchom dostaw minerałów krytycznych. Champagne poinformował, że decyzje rządu zostały podjęte na podstawie faktów i zgromadzonych dowodów po uwzględnieniu opinii ekspertów, a także, cytuję, wywiadu i innych partnerów rządu. W miniony piątek Champagne oraz minister zasobów naturalnych Jonathan Wilkinson przekazali, że Kanada ograniczy dostęp zagranicznych firm będących własnością rządów do inwestycji w sferze minerałów krytycznych w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na te surowce. Możliwości, jakie pojawiają się w związku z tym dla rodzimych firm oraz rosnące napięcie w stosunkach z Chinami. Według danych zgromadzonych przez Uniwersytet Prowincji Alberta i cytowanych przez publicznego nadawcę CBC, Chiny są dla Kanady trzecim co do wielkości partnerem handlowym po Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej, a w ubiegłym roku eksport do Chin wzrósł do 28,8 miliarda dolarów kanadyjskich, najwyższego poziomu od czasu przed pandemii. Poza żywnością i papierem najważniejszą pozycją w eksporcie do Chin były właśnie surowce. Rząd Kanady finalizuje obecnie pracę nad swoją strategią dotyczącą minerałów krytycznych, której celem jest osiągnięcie przez Kanadę pozycji globalnego dostawcy. Wicepremier i minister finansów Chrystia Freeland w minionych tygodniach wielokrotnie wskazywała, że intencją rządu federalnego jest zacieśnienie relacji gospodarczej przede wszystkim z demokracjami przestrzegającymi praworządność. I w tym momencie należy chyba przyklasnąć tylko rządowi z Kanady za taką inicjatywę. Czy w Polsce będzie nowy podatek? Rząd rozważa wprowadzenie nowego podatku na budowę elektrowni jądrowej. To miałaby być licząca kilka złotych opłata doliczana do rachunków za prąd. To pomysł, który 4 lata temu był rozpatrywany w ówczesnym Ministerstwie Energii. Na razie system finansowania elektrowni nie został sprecyzowany. Wiadomo jedynie, że rząd chce, by Amerykanie weszli w polski atom ze swoim kapitałem. Na przykład mogą kupić 49% udziałów w nowej elektrowni. Jak sfinansować pozostałe 51%? Między innymi kredytami. Problem w tym, że przy obecnym poziomie stóp procentowych byłby to gigantyczny koszt. Dlatego w rządzie pojawił się pomysł powrotu do tzw. opłaty jądrowej. Gdyby wyniosła ona 10 zł miesięcznie doliczana do każdego rachunku, to rocznie państwo zebrałoby 2 miliardy złotych. Koszt budowy elektrowni jądrowej to, jak przyznał w środę premier, 100 miliardów złotych. Polska chce pozwać Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Najpierw będzie prośba do Komisji Europejskiej, cytuję, po dobroci, potem pozew do Trybunału Sprawiedliwości za naliczanie kar w związku z Izbą Dyscyplinarną, usłyszała dziennikarka w Brukseli ze źródeł rządowych. Dokładnie dziś mija rok, odkąd Komisja Europejska nalicza 1 milion euro dziennie kary za brak zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. W zeszłym tygodniu Komisja Europejska potrąciła Polsce z należnych funduszy siódmą transzę kar, czyli 30 milionów euro. W sumie Bruksela potrąciła już od 3 listopada, gdy zaczęła naliczać kary 267 milionów euro. Jak się dowiedziała dziennikarka RFM FM, polskie władze będą chciały odzyskać przynajmniej część tych kar, które Komisja Europejska nalicza od 15 lipca. Chodzi o to, że wtedy weszła w życie tak zwana ustawa prezydencka o Sądzie Najwyższym likwidująca Izbę Dyscyplinarną. Zdaniem polskich władz wypełnia ona orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o środkach tymczasowych. Najpierw Warszawa będzie listownie przekonywać Brukselę, żeby wstrzymała naliczanie kar. Będzie to skarga na Komisję Europejską do Sądu Unii Europejskiej, który jest właściwą instancją do rozstrzygania, a raczej do rozstrzygania kar wniesionych przez państwa członkowskie przeciwko Komisji Europejskiej. Polska ma 2 miesiące na zaskarżenie decyzji Komisji Europejskiej o potrącaniu ostatniej transzy, która zapadła 27 października. Na polubowne załatwienie spraw Polska już raczej nie liczy. Komisja Europejska już wielokrotnie informowała, że ustawa prezydencka jej zdaniem idzie w dobrym kierunku, jednak nie wypełnia w całości założeń środka tymczasowego. Poza likwidacją Izby Dyscyplinarnej wymaga, słynne lodowce mogą zniknąć do 2050 roku. Jedne z najbardziej znanych na świecie lodowców, między innymi te położone we włoskich Dolomitach, amerykańskich parkach narodowych Yosemite i Yellowstone oraz na górze Kilimandżaro w Tanzanii, mogą zniknąć w ciągu najbliższych 30 lat, wynika z raportu opracowanego przez UNESCO. Zdaniem ekspertów tych zmian niestety nie da się już w żaden sposób zatrzymać. Agencja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Kultury UNESCO monitoruje około 18 600 lodowców położonych w 50 miejscach na świecie. Obejmują one obszar około 66 000 km kwadratowych. Wszystkie te lodowce mają status obiektów światowego dziedzictwa. Naukowcy twierdzą, że do 2050 roku 1/3 z nich zniknie. Tych zmian, niezależnie od tego, czy globalne ocieplenie spowolni, czy też nie, nie da się już zatrzymać. Główny autor raportu, Thales Corvaldo, powiedział agencji informacyjnej Reuters, że lodowce te tracą średnio około 58 miliardów ton lodu każdego roku. To ilość wody zużywanej rocznie we Francji i Hiszpanii łącznie. W ciągu ostatnich 20 lat topniejące lodowce przyczyniły się do wzrostu poziomu mórz na świecie o prawie 5%. Zdaniem ekspertów nadal możliwe jest ocalenie pozostałych 2/3 lodowców z listy UNESCO, ale tylko wtedy, gdy średnia temperatura na świecie nie będzie o 1,5 stopnia Celsjusza wyższa od tej z okresu przedindustrialnego. Głównym działaniem, które należy podjąć, by przeciwdziałać cofaniu się lodowców, jest drastyczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla, stwierdzono w raporcie. Tyle wiadomości w dniu dzisiejszym. Jeżeli otrzymaliście Państwo powiadomienie o podwyżce podatków od nieruchomości, to możecie skorzystać z programu o nazwie Homestead Exemption. Rada Miejska podwyższyła kwotę do 80 tysięcy, co może spowodować obniżkę podatku nawet do 1119 dolarów. By być uprawnionym, musisz być właścicielem domu i musi być to Twoje główne miejsce zamieszkania. Należy dodać, że nie obejmuje to domów czynszowych. Program ten nie podlega żadnym limitom finansowym. Podanie musi być złożone do 1 grudnia bieżącego roku. Pobliższe informacje proszę dzwonić pod numer 215-923-1900, 215-923-1900. Udzielą Państwu informacji, jak również pomogą wypełnić podanie. Jest to numer do Biura Usług Socjalnych. Dzwonić należy w dni robocze. Nazwa programu Homestead Exemption. Należy dodać, że obejmuje on tylko miasto Filadelfię. A teraz zaproszenie z parafii świętego Jana Kantego na 42 już doroczny świąteczny bazar. To nadchodzący piątek, czyli jutro i sobota. Jutro od godziny 6 wieczorem do 9.30 wieczorem, a w sobotę od 5 do 9. Wszyscy Państwo jesteście zaproszeni, będzie mnóstwo gier, można będzie kupić swoim przyjaciołom już teraz jakiś prezent gwiazdkowy będzie. Będzie Santa, czyli gwiazdo, czy jakbyśmy nie określali postaci w czerwonym stroju, a ponadto będzie można coś zjeść smacznego z polskiej kuchni. Wszystko to w kościele świętego Jana Kantego pod adresem 4415 Almond Street w dzielnicy Brysburg. Jutro i pojutrze. A teraz zapraszam Państwa na kolejny fragment książki księdza Jana Kaczkowskiego Życie na pełnej petardzie. Dzisiaj jego poglądy na bioetykę.
Bioetyka albo rozwój. Czyli opowieść o godności, której jeszcze nie widać, oraz o eugenicznym faszyzmie, a także o granicy między tym, co obiektywne, i tym, co subiektywne. Embrion. Ktoś osobny. Napisał ksiądz doktorat zatytułowany Godność osób umierających i terapia osób w stanie terminalnym. W jakim kierunku kontynuowałby ksiądz pracę naukową? Studia bioetyczne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie były dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem. Chciałem napisać pracę samodzielnie, oczywiście z pomocą redaktora i osoby dokonującej transkrypcji, ponieważ sam mogłem pisać właściwie tylko jednym palcem. Ostatni rozdział doktoratu jest oparty wyłącznie na moim doświadczeniu hospicyjnym. Wcześniej przedstawiłem podstawy antropologiczne godności osoby ludzkiej w filozofii. Potem włączyłem perspektywę teologiczną. Wreszcie połączyłem obie, odwołując się do przykładów z hospicjum domowego. Gdybym miał teraz zabrać się do przygotowania habilitacji, to napisałbym o korelacji między obiektywnym kryterium jakości życia a subiektywnym poczuciem godności. Mam do tego tematu niezwykle bogaty materiał. Wbrew pozorom, praca ta wcale nie była taka jednoznaczna. Podejrzewam, że wiele z przyjmowanych na wiarę założeń nie przetrwałoby konfrontacji z rzetelną analizą naukową opartą na doświadczeniach hospicyjnych. Bioetyka budzi dziś bodaj największe kontrowersje spośród wszystkich tematów spornych poruszanych w debacie publicznej. Nie można się temu dziwić, skoro dotyka takich problemów jak warunki uznania kogoś za osobę ludzką. Czy według księdza Abstrahując od nauczania katolickiego, bioetyka pozwala jasno powiedzieć, kiedy zaczyna się ludzkie życie? Nie muszę abstrahować od nauczania katolickiego, ponieważ paradoksalnie moralną intuicję Kościoła potwierdzają fakty biologiczne, choćby na poziomie genetycznym. I to zwłaszcza, jeśli idzie o tak zwany ontologiczny status embrionu ludzkiego. Pytanie podstawowe brzmi, czy embrion jest czymś, czy kimś? Stanowisko Kościoła było i jest jasne. Embrion jest kimś. Wyjątek stanowi opinia świętego Tomasza z Akwinu, który nie znając się na biologii, hołdował animacji sukcesywnej, popularnej w starożytności. Zakłada ona, że najpierw istnieje dusza wegetatywna, potem sensytywna, a wreszcie rozumna. Zresztą nie tylko w tej kwestii akwinista się mylił. W innych, jak dopuszczanie kary śmierci, również. Ale przeciwnicy chrześcijańskiej filozofii zawsze mogą się w swojej krytyce powołać na świętego Tomasza. Współczesna teologia moralna i bioetyka mówią o animacji zarodka w momencie jego poczęcia. To musi być bardzo precyzyjnie wyjaśnione. Wszyscy doskonale wiemy, jak wygląda zapłodnienie. Mamy oocyt, komórkę jajową otoczoną enzymatyczną otoczką, do której zmierzają plemniki. Atakują ze wszystkich stron. Musi być ich dużo. Wygląda na to, że w Bożym planie tylko najsilniejsze osobniki przenoszą życie. Plemniki uderzają w oocyt, który, rozpoznając, że komórka jajowa jest atakowana, uchyla się w jednym miejscu. Wtedy wnika w nią plemnik będący najbliżej. Nie jest to zapłodnienie, lecz dopiero zaplemnienie. Plemnik traci swój ogonek i następuje kilkugodzinny proces mieszania się kodów DNA. Dopiero wypadkowa wymieszanych kodów DNA ojca i matki stanowi o osobności genetycznej. Zapłodniona komórka zaczyna się dzielić w stadium blastocysty, czyli niezróżnicowanych komórek totipotencjalnych, zwanych także pierwotnymi komórkami macierzystymi. Jeśli zapłodnienie przebiegło prawidłowo, kody genetyczne wymieszały się w 100% i powstał zupełnie nowy kod, nieobciążony wielkimi błędami, wówczas mamy do czynienia z osobą. Przeciwnicy aborcji zwracają uwagę, że gdybyśmy z blastocysty, która jest na etapie wcześniejszym, gdy stanowi zlepek niezróżnicowanych komórek, pobrali jedną komórkę i zbadali jej kod genetyczny, to byłby on identyczny jak pobrany u osoby dorosłej. W bioetyce zwraca się uwagę na to, co na swój sposób opisywał święty Tomasz, a więc na ciągłość rozwojową. Gdyby nie przeszkadzać rozwojowi embrionu, rozwinąłby się z niego człowiek. Prawo rzymskie używało formuły, że z człowieka rodzi się człowiek, a nie monstrum jakoweś. Dlatego nasciturus, jeszcze nienarodzony, posiadał w antycznym prawie przywileje, choćby prawo do dziedziczenia. To pokazuje intuicję naszej kultury. Osoba, coś osobnego. Osobność genetyczna i ciągłość rozwojowa oznaczają, że mamy do czynienia z osobnym bytem. I tak też mówi w swoim nauczaniu Kościół katolicki. Rzeczywistość istoty ludzkiej przez całe jej życie, przed narodzeniem i po narodzeniu, nie pozwala mówić ani o zmianie natury, ani o stopniowym wzroście wartości moralnej. Posiada ono bowiem pełną kwalifikację antropologiczną i etyczną. A zatem embrion ludzki od samego początku ma godność właściwą dla osoby. Mówi bardzo jednoznacznie instrukcja Dignitas Personae Benedykta XVI. Ostatni kościelny dokument poświęcony tematyce bioetycznej. Chociaż trzeba przyznać, że są w kościele bioetycy, pozostający w mniejszości, którzy utrzymują, że o osobie możemy mówić dopiero po kilku dniach Gdy embrion zagnieździ się w płodnej ścianie endometrium znajdującego się w macicy. Czym jest powracające w tym kontekście pojęcie godności? Mamy trzy rodzaje godności. Godność osobową, godność osobistą i godność osobowościową. Godność osobowa jest niezbywalna. Odnosi się ona do samego tylko faktu, że ktoś jest człowiekiem. Godność osobista to ta, którą wypracowaliśmy sobie przez całe życie. Można ją przekreślić jednym ruchem, na przykład uznany publicysta katolicki jedzie samochodem po pijaku. Godność osobowościową sami sobie przyznajemy, kiedy patrzymy w lustro i widzimy siebie jako przyzwoitego człowieka. To poczucie własnej godności też możemy bardzo łatwo stracić. A więc dwie ostatnie godności nie są niezbywalne. Zawsze istnieje ryzyko, że w ramach tych dwóch kategorii w jakimś sensie się odczłowieczymy przez jakiś niegodziwy czyn. Święty Tomasz forsował w tym kontekście przekonanie, że na przykład zabójca przez swój czyn odczłowieczył się tak bardzo, że powinien być traktowany jak zwierzę. To ślepa uliczka. Przyjęcie takiego rozumowania prędzej czy później musiałoby oznaczać akceptację eutanazji. No bo skoro ludzie mogą się na jakimś etapie istnienia odczłowieczyć, z filozoficznego punktu widzenia nie istnieje możliwość, by godność człowieka, niezależnie od okoliczności, uległa degradacji na niższy poziom, na przykład zwierzęcia czy rośliny. Z tego powodu jestem przeciwnikiem określania czyjegoś położenia jako warzywa i jego stanu jako wegetatywnego, ponieważ w ten sposób dopuszczamy się na poziomie języka uprzedmiotowienia człowieka. Współczesny sprzeciw Kościoła wobec kary śmierci wynika z przekonania, że największy nawet zbrodniarz nie traci owej osobowej godności, nie odczłowiecza się przez swój niegodziwy czyn. Wolno mi sądzić, że jako cywilizacja osiągnęliśmy już taki poziom rozwoju, że nie musimy się uciekać do barbarzyńskich metod ochrony przed agresorami. Chyba że czegoś jeszcze nie wiemy o współczesnym terroryzmie. Człowiek już na etapie embrionu posiada wszystko, co potrzebne jest do tego, by wiele lat później mogli siedzieć naprzeciwko siebie ksiądz Jan i Piotr. Czy wobec tego traktujemy embrion z godnością równą godności księdza Jana i Piotra? Gdybyśmy się cofnęli o 1000 lat z okładem i w Kniejach między Poznaniem a Gnieznem złapali nieszczęsną Dobrawę, która była uprzejma współżyć z Mieszkiem I po ślubie i wypłukali z jej dróg rodnych dopiero co zapłodniony embrion, zamrozili go w ciekłym azocie i odmrozili dopiero teraz, to mielibyśmy dziś oryginalnego Bolesława Chrobrego. Tak to po prostu działa. Bardzo dużo obaw budzi manipulowanie przy komórkach. Właśnie. Istnieje możliwość, żeby z niezróżnicowanej komórki pobrać jedną komórkę, manipulować w jej kodzie genetycznym i wszczepić ją tej z powrotem. W efekcie pozostałe komórki przejmują kod genetyczny tej zmienionej. To nie jest science fiction. Tu się otwiera ogromna dyskusja na temat zapłodnienia pozaustrojowego.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu Barbara Innicka, zapraszając na spotkanie jutrzejsze o zwykłej porze. A w tej chwili, jak każdego czwartku, ostatni kwadrans tej audycji należy do ojców Paulinów z amerykańskiej Częstochowy. Przypomnę, że w nadchodzącą niedzielę uroczystości obchodów 104. rocznicy odzyskania niepodległości oraz Dnia Weterana.
Głos z amerykańskiej Częstochowy. Z duchowej stolicy Polonii serdecznie pozdrawia ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj usłyszymy program przygotowany przez ojca Bartłomieja Marciniaka, a na końcu informacje na temat nadchodzących wydarzeń związanych z naszym sanktuarium.
Drodzy radiosłuchacze Głosu z Amerykańskiej Częstochowy, dziś nasze kolejne spotkanie z Jego Ekscelencją księdzem biskupem Piotrem Turzyńskim, delegatem Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji Polonii z całego świata. Bardzo serdecznie witamy. Słyszeliśmy wcześniej przesłanie tutaj z naszego sanktuarium. Po raz pierwszy ksiądz biskup nawiedził to miejsce. Dziś nasze spotkanie takie listopadowe, audycja w kierunku właśnie o świętych, obcowanie, ich obecność w naszym życiu, ich nieustanne wstawiennictwo i nasza modlitwa do nich.
Jesteśmy tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych, a potem będziemy też wspominać wszystkich wiernych zmarłych i modlić się za nich. To piękna jest prawda nasza, którą wyznajemy w credo starożytnym. Od początku chrześcijanie mówili: wierzę w świętych obcowanie. Cóż to takiego, to świętych obcowanie? To jest taka prawda, że my nie jesteśmy wyizolowani. I że miłość i więzi z ludźmi, które mieliśmy tu na ziemi, nie kończą się razem ze śmiercią. Więc jest więź z tymi, którzy odeszli, którzy są po drugiej stronie życia. Taka więź, że święci, oni są dla nas jakimś modelem, wzorem, spoglądamy na nich, ale oni także orędują za nami, będąc przed tronem Pana Boga, oni... No przecież niemożliwe, żeby nagle mama czy babcia, która święcie żyła i jest w niebie, zapomniała o swoich dzieciach i wnuczętach. I to jest takie naturalna prawda, tak? No a pośród tych świętych to przez pokolenia, przez wieki mamy cudownych, począwszy od apostołów, przez ojców apostolskich, potem ojców Kościoła, wielkich świętych Kościoła. I tu jest cała plejada. Tu trzeba powiedzieć, że są zakonnicy, są zakonnice, są ludzie oddani Panu, są ludzie świeccy, są młodzi i starsi, żony, mężowie. No Jan Paweł II bardzo chciał pokazać, że droga świętości to jest też i droga małżeństwa. I to pięknie tych pierwszych wyniósł małżonków quattro occhi do godności błogosławionych. Święta Joanna Beretta Molla, pani doktor, matka, żona, wspaniała. Więc tu w Częstochowie amerykańskiej bardzo to ładnie jest wydobyte, że Matka Boża jest otoczona relikwiami świętych. I to jeszcze też nam pięknie pokazuje, że ona jest królową wszystkich świętych, że ona jest takim najpiękniejszym kwiatem ziemi, świętości, jakie wydała ziemia. No, ale tych świętych właśnie, więc to dobrze, że będziemy w 1 listopada spoglądać na świętych po to, jak mówił Jan Paweł II, żeby się może też zawstydzić i zobaczyć, że coś nam jeszcze brakuje, że możemy, ale przede wszystkim by się przekonać, że ta świętość jest możliwa dla nas, że to jest cel naszego życia i że oni nam pomagają, więc będziemy prosić ich o wstawiennictwo. To są nasi święci patroni z chrztu, to są patroni naszej ojczyzny, tak, to są jacyś święci, których lubimy, którzy nas inspirują, poruszają. Trzeba się do nich modlić. No i druga prawda to, że ta więź między nami a tymi, którzy odeszli, nie kończy się i my możemy niektórym pomóc, że tym, którzy jeszcze nie doszli do nieba, którzy czekają, przeżywają swój czas oczyszczenia wobec spotkania z Bogiem, który jest święty, i dlatego nasza modlitwa za zmarłych, dlatego wypraszanie dla nich łaski, dlatego pamięć o nich. No to całe to chrześcijaństwo nasze to jest zbudowane właśnie na miłości i na wspólnocie, na relacji, jaka jest przede wszystkim między nami a Bogiem, a potem dzięki temu, że Bóg jest naszym Ojcem, że jest kimś, kto nas jednoczy. To my jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami i pamiętamy o sobie. Tak jak chcemy, żeby święci o nas pamiętali przed tronem Bożym, tak trzeba i warto pamiętać o naszych zmarłych, których kochaliśmy, a którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Więc to jest ta prawda o świętych obcowaniu. Te nasze modlitwy, one są potrzebne dla dusz czyśćcowych, ale też one są nam potrzebne. Tak naprawdę, jeżeli naszą modlitwą wyprosimy niebo dla kogoś, to przecież znowu tak po ludzku wdzięczność tych osób, które staną wobec Boga w stosunku do nas, ona zaowocuje. Więc w historii Kościoła były nawet takie zakony i tacy święci, którzy mieli wielkie nabożeństwo do dusz czyśćcowych. Modlili się za nich i wierzyli, że potem te dusze czyśćcowe też wstawiają się u Boga w niebie. Więc popatrzmy głębiej zawsze na te nasze święta listopadowe, na tą naszą zadumę nad przemijaniem. Popatrzmy przez pryzmat tej prawdy o świętych obcowaniu.
Księże biskupie, jakiś ulubiony święty. Wiem, że ksiądz biskup szczególnie pochylał się nad świętym Augustynem, też wielu innymi świętymi przez patrologię.
Bardzo kocham świętego Augustyna. Tak, to wiele jego rzeczy przeczytałem, zobaczyłem w nim wielką mądrość i szlachetność, ale też Augustyn kiedyś w wyznaniach powiedział, że jestem synem łez. To jest takie piękne pocieszenie dla rodziców, których często spotykam i którzy płaczą i mówią: mój syn, moja córka przestali chodzić do kościoła, zapomnieli o Panu Bogu, modlę się za nich. No właśnie, Augustyn tak powiedział, że jest synem łez, bo jego matka Monika, ona modliła się o jego nawrócenie i płakała nad nim i błagała Boga ze łzami o przemianę jego serca. No uzyskała przed śmiercią, Augustyn przyjął, przed śmiercią Moniki, Augustyn przyjął chrzest i stał się chrześcijaninem, no a potem kapłanem, biskupem, zostawił wielkie dziedzictwo myśli, które do dzisiaj jest aktualne i które jest takim też pochyleniem się bardzo współczesne, bo to jest, Augustyn nam każe wejść do swojego serca i znaleźć w sercu Pana Boga. Augustyn zapyta tak: a skąd to jest, że chcesz być szczęśliwy, że chcesz być wolny, że pragniesz miłości? Augustyn sam o sobie powie, że kochać i być kochanym, tego pragnąłem od zawsze. Skąd to jest, że wszyscy mamy? To jest obraz Pana Boga w nas. Bóg, który jest prawdą, szczęściem, miłością, On w nas takie ślad zostawił, że my pragniemy tego, tęsknimy, nawet nieświadomie. Nawet ktoś, kto jest niewierzący, przecież chce być szczęśliwy, chce kochać i to jest znak Boży. Wchodząc do siebie, do swojego serca, rozważając, kim jest człowiek, no, stajemy wobec odkrycia Pana Boga. Można w głębi swojego serca odkryć Boga, który jednak jest od nas większy, przerasta nasze serce. To też jest augustyńskie. No ja też lubię takich świętych, którzy pokazują tę współczesność, którzy bardzo mnie zafascynowała błogosławiona Natalia Tułasiewicz. To ona została w tym roku patronką nauczycieli polskich, a wyniesiona została na ołtarze w tym gronie polskich męczenników ostatniej wojny światowej. I ona była taką nauczycielką z Poznania w czasie wojny, w tajnych kompletach, a potem dała swoje życie, żeby jechać do Niemiec i służyć Polkom wywiezionym na roboty. Więc była wysłannikiem Armii Krajowej. Tam animowała modlitwę, uczyła polskiego, organizowała przedstawienia, jasełka. Piękna postać. I ona tak mówiła. Mówi, jestem z szacunkiem do habitu i świętości brata Alberta, ale mnie interesuje święty w smokingu, święta na szpilkach chodząca, w pięknej sukni balowej. I bardzo ładnie ona chciała pokazać, że świętość jest możliwa na każdej drodze. że to nie jest zarezerwowane dla jakichś tylko wyjątkowych ludzi, ale że każdy z nas powinien i że to nie przeszkadza, że ktoś jest biznesmenem, kimś nowoczesnym, że jest bardzo współczesny, też ma znaleźć swoją drogę świętości. Bardzo piękna postać. Ona, proszę słuchaczy naszych, ona w Ravensbrück, gdy została już w obozie koncentracyjnym niemieckim, tam maltretowana i więziona, uczyła języka polskiego i recytowała mszę świętą współwięźniarkom, bo znała na pamięć. I to było dla nich, kiedy one mówią, że to było takim światłem, nadzieją w trudnym czasie, pośród zła, nienawiści. Ona była promykiem Bożym. Możemy i my tak być.
I tego życzymy każdemu z nas, księdzu biskupowi, tak jak dziś usłyszeliśmy o tych świętości, właśnie abyśmy byli tymi promykami. Bardzo się cieszę, księże biskupie, z obecności w naszym sanktuarium i to słowo dla radiosłuchaczy. Proszę nas pamiętać o Polonii. Jesteśmy w łączności z Polską i kochamy Polskę.
Pięknie, bardzo dziękuję za to świadectwo. Spotykam się z cudownymi ludźmi, wspaniałymi ludźmi żyjącymi poza Polską, a noszącymi Polskę w sercu, w słowach, w umyśle, w myślach. Niech tak zostanie. Pamiętam o was w modlitwie i wy o mnie pamiętajcie.
Prosimy, ekscelencjo, o błogosławieństwo.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech imię pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen. A dziś z nami był obecny
biskup Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa Polonii.
Bóg zapłać, a program przygotował ojciec Bartłomiej z amerykańskiej Częstochowy. Szczęść Boże.
A teraz zapraszam do wysłuchania ogłoszeń oraz informacji o nadchodzących wydarzeniach w amerykańskiej Częstochowie. Zapraszamy w soboty do amerykańskiej Częstochowy. W każdą sobotę zapraszamy na różne nabożeństwa i modlitwy, które odbywają się w naszym sanktuarium. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na różaniec wynagradzający i mszę świętą z okazji pierwszej soboty miesiąca o godzinie 7 wieczorem w kaplicy Matki Bożej. W drugą sobotę miesiąca zapraszamy na godzinę 7 wieczorem również w kaplicy Matki Bożej na mszę świętą w intencji uzależnionych o godzinie 7 wieczorem. W trzecią sobotę miesiąca zapraszamy na uwielbienie w amerykańskiej Częstochowie prowadzone przez wspólnotę Szeme. Rozpoczęcie o godzinie 7.30 wieczorem mszą świętą, następnie adoracja, uwielbienie i modlitwa uzdrowienie. W ostatnią sobotę miesiąca zapraszamy na czuwanie nocne w amerykańskiej Częstochowie. Rozpoczęcie o godzinie 9.00 wieczorem apelem jasnogórskim. Dziękujemy za wysłuchanie audycji z Domu Matki. Żegna się z Państwem ojciec Tymoteusz Tarnacki, Paulin. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.